studiu witam Annę Rydzik.
Dzień dobry.
Dzisiaj też będziemy zaglądać kwiatkom w płatki, chociaż właściwie to bardziej będziemy się glebą interesować, bo to jest taki czas, kiedy przygotowujemy tę glebę do nasadzeń. I tutaj, proszę Państwa, musimy pamiętać o jednej rzeczy. Pewnie większość osób, które prowadzi ogródki, to doskonale wie, że nie można rok po roku uprawiać tych samych roślin na tej samej glebie. Trzeba zrobić tak zwane zmianowanie. Ale wytłumaczmy tym wszystkim, którzy nie wiedzą, dlaczego to jest potrzebne. To jest konieczne.
To zmianowanie roślin ma na celu rotację gatunków uprawianych po sobie na tym samym miejscu, czyli niezwykle istotne jest to stanowisko, żeby ono było właściwe, dobrze przygotowane, aby ta gleba była w dobrej kondycji, ale także, ażeby ograniczyć rozwój chorób i szkodników roślin przez nas uprawianych. Ten zabieg jest bardzo ważny w roślinach jednorocznych i dwuletnich, a w szczególności jeżeli chodzi o warzywa. Nawet jeżeli będą to kwiaty, będzie to miało mniejsze znaczenie, natomiast zawsze w przypadku warzyw liczymy na ten plon. Więc żeby ten plon był i jakościowo dobry, i żeby go było dużo, to właśnie na to powinniśmy zwrócić uwagę. Dbamy o to, żeby gleba była jak najbardziej zasobna, ale także zdrowa. Powinniśmy wchodzić z tą samą rośliną po sobie w przerwie, czyli robimy przerwę mniej więcej co 2-4 lata. I za te 2-4 lata ten sam gatunek może wejść na to samo miejsce. Jeżeli taką rotację zachowamy, to będzie dobrze, bo nie będzie wtedy jednostronnego wykorzystania składników pokarmowych. Będą to warzywa korzeniowe na przykład. One będą z głębszych warstw korzystać ze składników mineralnych, to będzie jakby jednostronne wykorzystanie tychże składników i przez jeden gatunek, i przez drugi, i przez trzeci na przykład, bo mogą być także okopowe, a poza tym one też inaczej okrywają glebę. Jedne są bardziej żarłoczne, inne są na przykład średnio żarłoczne lub nie wymagają zbyt dużej ilości składników pokarmowych, bo na przykład wiążą sobie wolny azot z powietrza, tak jak na przykład rośliny strączkowe. To wszystko powinniśmy uwzględniać w tej uprawie. I jeżeli chodzi o takie praktyczne przykłady, uprawa warzyw korzeniowych, czyli marchew, pietruszka i ziemniaków przyczyni się do pogorszenia struktury gleby. Ona w dalszych latach uprawy będzie ulegała coraz większej degradacji i też będzie to stanowisko się coraz bardziej zachwaszczać, bo tak jak powiedziałam, nie ma dobrej okrywy gleby. Na przykład warzywa strączkowe poradzą sobie na siedlisku po uprawie sałaty albo też rzodkiewki, a dodatkowym takim atutem fasoli albo grochu będzie uzupełnienie niedoborów azotu w glebie, tworząc na przykład dobre warunki dla rozwoju kopru, a nawet dla kapusty brukselskiej, która wydawać by się mogło, że jest bardzo żarłoczna. Więc te zmiany są bardzo dobre. Natomiast jeżeli planujemy na przykład uprawę buraka ćwikłowego, który pojawia się na każdej działce, to jednak unikajmy stanowisk po uprawie szpinaku i roślin kapustnych. To nie będzie dobry przedplon. Jeżeli chodzi natomiast o uprawę selera, wysadzamy też przecież selera prawie też na każdej działce, więc warto wybierać stanowiska właśnie po roślinach kapustych, a unikać przedplonów czy też takich stanowisk po roślinach cebulowych. Więc te akurat tutaj nie byłyby dobre. Dlaczego to takie istotne? Jeszcze raz, robiąc takie podsumowanie. Otóż wieloletnia uprawa roślin tego samego gatunku, czyli uprawa w tak zwanej monokulturze, albo też gatunków o podobnych wymaganiach, prowadzi do zmęczenia gleby, czyli będzie tam jednostronne wykorzystanie składników pokarmowych i będzie także nagromadzenie patogenów, które akurat atakują rośliny z tychże grup. I takie jednostronne wyczerpanie składników pokarmowych, składników mineralnych z kolei prowadzi do gorszej kondycji roślin, bo wiadomo, że będą zachodziły także zaburzenia takie fizjologiczne w roślinach. One nie będą pobierały właściwie tych składników pokarmowych, bo też ich tam nie będzie, bo jednostronnie zostały wykorzystane na przykład już w poprzednim roku uprawy i będą pojawiać się nowe choroby fizjologiczne. Nie będą to choroby grzybowe czy też choroby bakteryjne, ale związane na przykład z brakiem danego składnika w glebie i będzie na przykład zanikanie zawiązków, zanikanie pąka królewskiego. Takie właśnie choroby, które będą chorobami fizjologicznymi. I jeszcze, jeżeli chodzi o taką znajomość, to warto wiedzieć, jakie rośliny, jakie mają wymagania. I na przykład wśród pospolicie uprawianych roślinami, które są żarłoczne i tak są zresztą określane, będzie cała grupa roślin kapustnych. Będą tu także należeć dyniowate i ziemniaki. Mniejsze potrzeby pokarmowe ma pomidor, burak ćwikłowy, por, marchew, pietruszka, seler korzeniowy. Natomiast jeżeli chodzi o rośliny strączkowe, sałatę i szpinak, albo też zioła, to jest grupa takich roślin o najniższych potrzebach pokarmowych. Więc widać, że to wykorzystanie tych składników pokarmowych też będzie różne, bo jedne rośliny będą wykorzystywać w małym stopniu, bo im potrzeba bardzo niewiele, inne w średnim stopniu, ale będą też takie, które będą bardzo żarłoczne i właściwie ogołocą nam tą glebę i potem przychodząc z kolejną rośliną będą te zaburzenia fizjologiczne, o których wspominałam.
Wiosna już się nam zrobiła bardzo letnia, trawa szybko rośnie, a jeszcze nie zdążyliśmy wszystkich zabiegów przy tych trawnikach zrobić. Jakich zabiegów teraz wymaga ta szybko bujnie rosnąca trawa?
Ja myślę tak, że jeżeli trawa jest bardzo wysoka, bo rzeczywiście tak jak powiedziałaś, właściwie mamy lato na wiosnę, tak się bardzo letnio właśnie zrobiło, wybuchło wszystko, ta zieleń także, to przede wszystkim trzeba trawę skosić. No rzeczywiście, jeżeli jest bardzo taka wysoka, to należy skosić, a potem jeszcze przystąpić do kolejnych zabiegów, którym może nie udało się nam wykonać. I na przykład, jeżeli mamy ten trawnik założony na ciężkiej glebie i pojawiają się tam różnego rodzaju problemy, jest na przykład chociażby żółknięcie, jakaś nierówna jest ta trawa, to wskazane jest, żeby wykonać napowietrzenie, bo to napowietrzenie jest jednak bardzo ważne. Ta aeracja, chodzi o to, żeby tam te warunki powietrznowodne były bardzo dobre, bo wiemy, że nie jest dobre stanowisko takie bardzo suche, gdzie ta woda nie jest zatrzymywana, tylko przenika do głębszych warstw, bo przecież ta mieszanka traw się tak głęboko nie korzeni. Ta darń tak głęboko nie sięga, ale też nie tylko woda, ważne jest także powietrze, rośliny się nie duszą, poprawia się ich kondycja, stąd też ta aeracja jak najbardziej może być wykonana. Oczywiście możemy wykonać to różnymi sposobami, albo specjalnymi aeratorami, albo są takie, gdzie możemy nakładki na buty założyć, albo na przykład widłami amerykańskimi robimy po prostu otwory, nacinamy, a jednocześnie nacinając pobudzamy także do rozrostu system korzeniowy, czyli ta trawa się będzie krzewić lepiej. Jeżeli jednak są takie braki, to możemy zastosować trawę samozagęszczającą. Jest taka możliwość, taką trawę można wysiać, docisnąć trochę i ponieważ ona ma specjalną taką tendencję do krzewienia się, to szybko zapełni te brakujące miejsca i wypełni, poprawi nam wygląd tego trawnika, bo ciągle mamy na uwadze, żeby ten trawnik był jak najpiękniejszy, no zbliżony co najmniej do trawnika angielskiego. Taką możliwość jeszcze mamy. Wiadomo, że jak będziemy często kosić, no oczywiście wszystko zależy od tego, jaką trawę mamy wysianą, bo możemy mieć trawę sportową, gazonową, jedna będzie szybciej rosła, inna będzie się mocniej krzewiła, ale przy dobrze pielęgnowanym trawniku to prawdopodobnie raz w tygodniu będziemy prowadzić to koszenie i będziemy razem z trawą zabierać składniki pokarmowe, żeby ta trawa była w dobrej kondycji, żeby ona ładnie wyglądała. Wtedy mówimy, że coś temu trawnikowi brakuje. A pamiętajmy o jednym, że takim czynnikiem plonotwórczym jest azot, więc pamiętajmy o tym azocie, chociaż zawsze poszukujemy nawozów specjalistycznych i my wielokrotnie na antenie mówiłyśmy o tym, że najlepiej stosować nawozy specjalistyczne, bo tam dobrze są skomponowane składniki pokarmowe dostosowane do potrzeb gatunków traw, które tam są wysiane. Ale pierwsze zabiegi warto właśnie jak najwcześniej zastosować, kiedy to jest tylko możliwe, nawóz azotowy, a dopiero potem nawozy specjalistyczne. Można nawet później zastosować nawozy wolnodziałające, które wyręczą nas w stosowaniu kolejnych dawek, a zabezpieczą powiedzmy na cały sezon nie tylko w azot, ale także fosfor, potas, które są także niezbędne.
Jeżeli po zimie pojawił nam się mech na trawniku, co wtedy robimy?
To ja myślę, że analizujemy, dlaczego ten mech się pojawił właśnie tam akurat w tych miejscach, gdzie on tam jest. A więc może to być wiele przyczyn. Może to być akurat kwaśna gleba, no ale wtedy on mniej więcej występuje równomiernie, pojawia się na trawniku. A że jest łatwy, łatwo się panoszy, to wypiera wtedy tą trawę, stąd też to nawożenie, o którym mówiłyśmy, jest niezwykle istotne, żeby się ta trawa nie dawała. Ale wydaje mi się, że też trzeba bronić się tak trochę mocniej, bardziej agresywnie, bo ponieważ on się tak rozpycha i będzie nam rugował tą naszą szlachetną trawę, to trzeba po prostu pomyśleć o kupieniu nawozu z żelazem i to żelazo będzie nam niszczyło. Żelazo zastosowane zniszczy nam mech, który się pojawił na trawniku i wtedy, jeżeli tam zrobią się wolne przestrzenie, to te dosiewy możemy zrobić albo zwykłą trawą, taką mieszanką traw, albo też tą samozagęszczającą, o której tutaj już mówiłam, ale czasami jest tak, że jeżeli tego mchu mamy bardzo dużo, to jednorazowy zabieg nawozem tym z zawartością wysoką żelaza nie wystarcza i wtedy trzeba powtórzyć nawet kilka razy, czyli 2-3 razy jeszcze trzeba zastosować, ażeby wyrugować tamtąd mech. W ten sposób najłatwiej usuniemy. Ale jeżeli tego mchu naprawdę jest tak bardzo dużo, bo on na przykład, nie wiem, jest cień, albo jest bardzo ciężka zlewna gleba i cień jeszcze, to może należałoby się zastanowić nad tym, że tu nie będzie nigdy ładny trawnik i nawet żebyśmy na głowie stawali, to nie doprowadzimy do tego, że będziemy mieć taki prawdziwie angielski trawnik. Może warto wprowadzić tam rośliny okrywowe, coś w zamian trawnika. Będzie to inaczej, nie będzie można tam pobiegać, ale będzie okrywa i na przykład jeżeli wprowadzimy tam, posadzimy rośliny okrywowe, to one zastąpią nam ten dywan trawnikowy. Będzie to dywan z roślin ozdobnych. Mogą być te rośliny ozdobne kwitnące, porzące się, mogą być iglaste, mogą być liściaste i nie będzie tam koszenia, czyli coś za coś. Może być nawet pięknie, bo mogą być to rośliny okrywowe, jak powiedziałam, kwitnące, albo też mogą być rośliny iglaste, które nawet w zimie będą dekoracyjnie wyglądać, bo przecież rośliny iglaste są zimozielone.
Więc czasami trzeba coś zmienić w ogrodzie, żeby dostosować rośliny do tego, jakie warunki są w tym ogrodzie.
No tak, no najlepiej by było, gdyby przygotować to stanowisko bardzo dobrze, ale czasami nawet jeżeli się staramy, to po prostu nam to nie wychodzi. Okazuje się potem, że jest nieprzepuszczalne podłoże, że może bardziej należało rozluźnić, albo też, że jest bardzo lekka gleba i niestety, ale nie zatrzymywana woda, że jest bardzo sucho, że jest mało próchnicy, mało składników pokarmowych, może należało wtedy użyźnić. Ale jeżeli popełniliśmy te błędy, no to teraz w jaki sposób możemy poprawić? Jeżeli generalnie nie chcemy zmieniać całego trawnika, to są takie półśrodki, gdzie możemy pomóc i także mieć tą okrywę, może niekoniecznie taką, która się nam na wstępie marzyła, ale można też to polubić.
I tego Państwu życzymy. Na dziś to już wszystko. Dziękuję Aniu za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.